Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z szefową estońskiego rządu Kają Kallas. Na wspólnej konferencji szef polskiego rządu poinformował, że rozmawiali o kluczowych tematach związanych z Ukrainą, NATO i Unią Europejską. Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie, że Estonia myśli podobnie jak Polska i podkreślił, że w trudnych czasach szczególnie ważna jest wspólna polityka oraz wsparcie w naszym regionie.
To znamienne, że narody, które znajdują się najbliżej potężnego sąsiada, znajdują w sobie jednocześnie największą odwagę. Największą odwagę, aby we właściwy sposób reagować, tłumaczyć partnerom z Europy Zachodniej. Znaczną część naszego spotkania dzisiejszego poświęciliśmy właśnie na to, jak wyjaśnić rzeczywiste wyzwania, ale także stawkę tej wojny. Jak wyjaśnić stawkę tej wojny naszym partnerom w zachodniej Europie? I to oczywiście razem robimy z panią premier Estonii.
Premier dodał, że Polska i Estonia są położone zbyt blisko Rosji, by pozwolić sobie na neutralność. Dlatego, jak wskazał, oba kraje zabiegają nie tylko o wzmocnienie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale też razem zabiegały, aby jak najszybciej Finlandia i Szwecja przystąpiły do NATO. Mateusz Morawiecki zwrócił też uwagę, że współpraca gospodarcza Polski z Estonią przebiega bardzo dobrze, a wymiana handlowa się zwiększa. Rząd omówił we wtorek projekty ustaw o Funduszu Ochrony Rolnictwa i o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski poinformował, że na mocy pierwszego z nich gospodarze będą mogli otrzymać wsparcie w sytuacji, gdy podmiot skupiający płody rolne upadnie.
W przypadku, gdy rolnik nie otrzyma zapłaty ze względu na upadłość podmiotu, który skupuje dane płody rolne lub jest niewypłacalny, to wtedy taki rolnik będzie mógł się zgłosić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, gdzie będzie prowadzony odrębny rachunek bankowy właśnie na pokrycie tak zwanych rekompensat dla polskich rolników właśnie poszkodowanych w wyniku niezapłaconych za właśnie surowce dostarczane przez producentów rolnych do podmiotów właśnie skupowych, przerabiających lub dalej odsprzedających te płody rolne.
Drugi projekt dotyczył ułatwień w budowie biogazowni. Jak mówił Rafał Romanowski, ten sposób wytwarzania biogazu ma w Polsce duży potencjał rozwojowy. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że obie ustawy zostaną podpisane w trybie obiegowym. Cały pakiet pomocowy dla rolników ma być rozpatrywany przez Sejm 9 maja bieżącego roku podczas dodatkowego posiedzenia parlamentu. Polska i cztery inne kraje unijne czekają na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie ograniczenia importu produktów rolnych z Ukrainy. Rozmowy w Luksemburgu nie przyniosły porozumienia. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że Komisja Europejska zgodziła się na 5 naszych produktów: pszenicę, kukurydzę, rzepak, nasiona słonecznikowe i olej słonecznikowy. Aktualny jest postulat rozszerzenia tej listy m.in. o mąkę, miód i cukier.
Mówimy tu o jajkach, o mięsie drobiowym, bo to jest jakby też dla nas problem. I oczywiście bardzo mocno naciskamy na owoce miękkie. Mówię ciągle o tych owocach zamrożonych, bo mamy pełne chłodnie, ale za chwilę będzie przecież sezon owoców miękkich i w Polsce, i na Ukrainie. I wtedy zrobi się nam problem. My już o tym problemie bardzo mocno tutaj też naciskamy, że to dla nas, dla Polski jest bardzo ważne.
Polityków w rozmowach z komisją mają teraz zastąpić grupy ekspertów. Ich zadaniem będzie sprawdzenie, jak wygląda sytuacja na rynkach rolnych w poszczególnych krajach i utorowanie drogi do porozumienia w sprawie ograniczenia importu z Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda kontynuuje wizytę w Mongolii. We wtorek w Ulan-Bator spotkał się z prezydentem i premierem tego kraju. Ponadto dokonał oficjalnego otwarcia ambasady Rzeczypospolitej w stolicy Mongolii. Więcej Karolina Stasiak.
W Mongolii prezydent wraz z małżonką przybywa od poniedziałku. We wtorek Andrzej Duda w planie miał m.in. spotkanie ze swoim mongolskim odpowiednikiem. Obaj prezydenci podpisali szereg umów o współpracy gospodarczej, m.in. w zakresie surowców naturalnych i nauki. Po spotkaniu Andrzej Duda mówił, że Mongolia to ważny partner z dużym potencjałem. Prezydent wyraził nadzieję, że jego wizyta doprowadzi do ożywienia relacji polsko-mongolskich.
Chcemy bardzo tej współpracy z Mongolią w przyszłości, stąd też i podpisane dzisiaj umowy międzynarodowe, między innymi właśnie jeżeli chodzi o pierwiastki, o surowce mineralne krytyczne i ich wspólne poszukiwanie i w przyszłości mam nadzieję także i wydobycie. To są dzisiaj kwestie niezwykle ważne dla rozwoju nowoczesnych technologii na świecie. W tym zakresie także chcemy współpracować.
W Ulaanbaatar Andrzej Duda rozmawiał także z premierem Mongolii oraz wziął udział w otwarciu polsko-mongolskiego forum biznesu. Ponadto otworzył polską ambasadę. Podczas uroczystości prezydent wyraził radość, że placówka ta została przywrócona po latach, po tym jak zlikwidował ją rząd PO-PSL.
Takie były decyzje ówczesnych władz rządu Donalda Tuska. Polską ambasadę zlikwidowano. Z wielką satysfakcją odnotowałem po wielu także moich staraniach jej przywrócenie. W 2021 roku dzisiaj nowa siedziba polskiej ambasady otwierana.
W Mongolii Andrzej Duda wraz z małżonką będzie przebywał do środy.
Dostawcy internetu będą zobowiązani do wprowadzenia bezpłatnego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w sieci. Odpowiedni projekt przepisów przyjął we wtorek rząd. Ustawa ma wejść w życie 1 września. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński powiedział w Radiu Maryja, że zaproponowane przez jego resort rozwiązania są odpowiedzią na oczekiwania rodziców.
Nasza ustawa przewiduje, że każdy, kto będzie tym zainteresowany, będzie miał możliwość aktywowania na łączu, z którego korzysta jego dziecko, bezpłatnej usługi, która będzie miała za zadanie blokowanie dostępu do treści niepożądanych, treści pornograficznych. Warto przede wszystkim podkreślić, że to jest działanie dobrowolne, czyli każdy robi to własnej woli, a po drugie, że żadne instytucje państwowe nie będą dysponowały informacjami o tym, jakie strony konkretnie są blokowane, kto z takich usług korzysta. To wszystko będzie objęte tajemnicą telekomunikacyjną i będzie obsługiwane przez operatorów telekomunikacyjnych.
Zgodnie z projektem, minister właściwy do spraw informatyzacji zyska uprawnienie weryfikacji przestrzegania przepisów ustawy przez dostawców internetu. Niewywiązywanie się z nakładanych na nich obowiązków będzie zagrożone karami pieniężnymi. Politycy Solidarnej Polski poinformowali, że składają do Sejmu projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia zakazu rejestracji aut spalinowych od 2035 roku. Partia chce, aby Izba wezwała instytucje unijne do wycofania się z tego pomysłu. Na wspólnej konferencji prasowej wiceministrowie klimatu Jacek Ozdoba oraz aktywów państwowych Jan Kantak przekonywali, że po wdrożeniu unijnych przepisów samochody staną się dobrem wyłącznie dla bogatych. Wiceminister Ozdoba wyraził nadzieję, że projekt uchwały w tej sprawie zyska poparcie wszystkich sił politycznych.
Liczymy na to, że wszystkie opcje polityczne w kraju udzielą poparcia uchwale i ona zostanie przyjęta przez aklamację z jednego prostego powodu. Drożyzna i wykluczenie komunikacyjne to pomysł dotyczący właśnie zakazu rejestracji samochodów spalinowych od 2035. Polski parlament jest zobowiązany do tego, aby reprezentować interes Polaków i polscy posłowie, mam nadzieję, że jednogłośnie przez aklamację zaakceptują projekt uchwały, który wzywa właśnie instytucje unijne przed tym chorym ideologicznym projektem. Projektem, który oznacza drożyznę, ale również jest niebezpieczny z uwagi na import czy właśnie dostarczanie elementów dotyczących produkcji samochodów elektrycznych, również miksu energetycznego, bezpieczeństwa energetycznego.
W marcu Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym od 2035 roku na terytorium wspólnoty nie będzie można rejestrować nowych aut spalinowych. Polska jako jedyny kraj głosowała przeciwko tym regulacjom. Od głosu w tej sprawie wstrzymały się Bułgaria, Rumunia i Włochy. Szef służby zagranicznej MSZ, profesor Arkady Rzegocki, odwiedził we wtorek Akademię Kultury Społecznej i Medialnej. Był to jeden z punktów wizyty w Toruniu. Podczas spotkania w murach naszej uczelni studenci AKSiM-u zostali zaproszeni do współpracy i zachęceni do aktywnego działania w dyplomacji. W ofercie są m.in. praktyki lub staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz innych ośrodkach dyplomatycznych. Wszyscy jesteśmy dyplomatami i reprezentujemy Polskę, zaznaczył profesor Arkady Rzegocki. Szef służby zagranicznej MSZ radził też młodym, od czego można zacząć.
Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest bardzo otwarte na wszelkie rodzaje współpracy, zarówno z uniwersytetami, jak i NGO-sami, a ze swej strony zapraszam po pierwsze na aplikację dyplomatyczno-konsularną. We wrześniu mija termin składania dokumentów. Po drugie zapraszam na codzienne nabory. Właściwie codziennie ukazują się nabory na różne stanowiska w MSZ, ale także na placówkach dyplomatycznych. Po trzecie wreszcie zachęcam do odbywania praktyk w naszych placówkach czy w MSZ. świecie. Każdy jest mile widziany. No i wreszcie ostatnia rzecz, bardzo ważna. Pamiętajmy o organizacjach międzynarodowych. Warto myśleć o karierze, o stażach chociażby w organizacjach międzynarodowych, gdzie w większości tych organizacji jesteśmy niedoreprezentowani.
Profesor Arkady Rzegocki podkreślał, że polska dyplomacja jest jedną z najaktywniejszych na świecie. Jej rola wzrosła także w związku z wojną na Ukrainie. Szef służby zagranicznej MSZ w ramach wizyty w Toruniu spotkał się również z samorządowcami i organizacjami pozarządowymi. Były to wiadomości w Radiu Maryja.